wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chciałem wam powiedzieć, że z przykrością muszę stwierdzić, że macie niewierzącego pastora. Ponieważ wczoraj powiedziałem, że nie będzie chóru, nie będzie uwielbiania, wszyscy wyjechali. I ze smutkiem stwierdziłem, że pewnie dzisiaj zaśpiewamy dwie pieśni z pielgrzyma, może się uda. Liczyłem na to, że może Jasiu nam tam zagra. Ale Pan Bóg postanowił dać mi znowu lekcję i powiedzieć: Kulec, ty biedny, niewierzący, mały człowieku. Myślisz, że nie mam? Myślisz, że wszystko, co mam, to ta wasza grupa, która wyjechała, tak? No to coś ci powiem, Kulec. Poślę ci 40 ludzi z Polski i będziesz miał. I będziemy mieli. Chwała Jezusowi. Oddajmy chwałę Panu. Zaklaskajcie na chwałę Jezusa. Chciałem wam powiedzieć, że Darek, który tutaj dzielił się świadectwem, jest dla mnie moim przyjacielem. On i jego rodzina są wielkim zbudowaniem dla mnie. Bóg go użył w moim życiu, Bóg ciebie użył w najgorszej chwili mojego życia. Wtedy, kiedy moja wiara była w strzępach, kiedy nie wiedziałem, w co mam wierzyć, kiedy z powodu ilości lekarstw, jakie przyjmowałem, widziałem podwójne latarnie na ulicy, wtedy mój przyjaciel zawiózł mnie do Darka do domu. Ja się broniłem, nie chciałem do nikogo jechać. Mówiłem do niego: słuchaj, mam już dość ludzi, nie chcę. On mówi: a ja cię zawiozę do jednej rodziny i naprawdę będzie fajnie. I tak się poznaliśmy. To był czas, kiedy ja potrzebowałem po prostu Bożego uzdrowienia mojego wnętrza, rozbitego przez choroby, przez ilości tabletek, lekarstw, które musiałem wtedy przyjmować. Przyjmowałem w tamtym czasie 3 razy po 18 tabletek dziennie. I dziękuję dzisiaj Bogu, że mamy Bożych przyjaciół, amen. Że mamy Bożą rodzinę. Kościół ma dla mnie sens tylko wtedy, kiedy wiem, że jesteśmy naprawdę rodziną. Jeżeli Kościół to jest tylko pobożna mina i niedzielne nabożeństwo, to alkoholicy są szczęśliwsi niż my, bo mają chociaż złudzenia. Jeżeli Kościół to jest tylko pobożna mina i poranne nabożeństwo i obłudne podawanie sobie ręki, a tak naprawdę nic za tym nie idzie z relacji z Bogiem, z miłości, z bycia rodzeństwem. Wiecie, co to jest rodzeństwo? To jest brat i siostra. Jeżeli nie mogę zobaczyć w was brata i siostry, gdybym nie mógł, bo widzę, ale gdybym nie mógł, to powiedzcie, jaki sens ma nasza wiara? Czasem mówię, dla niektórych ludzi przygoda z Panem Bogiem to jest coś tam, jakaś koperta do becika, jak się urodził, trochę ryżu, jak ma ślub, albo groszem sypną, a potem koledzy na trumnę rzucą wiązkę ziemi i to świat nazywa przygoda z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Ja wierzę, że przygoda z Panem to jest coś dużo, dużo więcej. Wierzę, że przygoda z Panem to jest właśnie znać Kościół, znać ludzi. I chciałbym, wiecie, dzisiaj, myślę, że nawet nie podzielę się dzisiaj z wami kazaniem. Chciałbym się dzisiaj podzielić tym słowem, ale przypomina mi się jeszcze jedno świadectwo, które opowiadał brat Tadeusz, pastor z Wisły, pamiętasz? Darek tu dzisiaj wiele nie powiedział, ponieważ ten czas, który jest, ja tu trochę zajmuję, ale pamiętam, jak dwóch braci opowiedziało mi to samo świadectwo z dwóch różnych stron. Darek opowiedział to świadectwo, kiedy powiedział mi, że jak stracił rękę, myślał, że już nigdy nie będzie grał na trąbce. Dobrze mówię, prawda? Jak coś powiem nie tak, nie bój się przerwać, powiedzieć: chłopie, to nie było tak. Powiedział, że nie będzie mógł nigdy grać na trąbce, ale oczywiście z wielkim skrótem mówiąc jego wspaniałą historię, pewnego dnia wyszedł i zagrał cudowną Bożą łaskę, bo ktoś tam z rodziny, nie pamiętam już kto, powiedział, że bardzo lubi, kiedy to gra. I mnie to świadectwo dlatego dotknęło, że pastor Tadeusz opowiadał mi, że tamtego dnia przechadzał się taki trochę smutny po lesie, modlił się i słuchajcie, wszystkiego się spodziewacie w lesie usłyszeć. Odgłosy piły, zwierząt, ryk jelenia, ale nigdy, mówi, nie spodziewałem się, że usłyszę, Tadeusz mówi, odgłosy cudownej Bożej łaski zagranej na trąbce. I tak jeden i drugi doświadczyli błogosławieństwa i podobało mi się to, że Pan Bóg zabezpiecza, Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg daje i musimy być blisko, blisko, blisko Jezusa. Amen. Wiecie, chciałem wam właśnie o tej bliskości Jezusa powiedzieć. Słowo Boże daje nam taką opowieść, którą czasami w zupełnie pod innym kątem studiujemy, a ja bym chciał dzisiaj wam to pokazać tak z takiego zupełnie osobistego, z takiego dla pouczenia naszej wiary punktu widzenia. Wszyscy znacie historię o tym, jak Piotr zaparł się trzykrotnie Pana. Amen. I często pod różnym kątem tą historię rozstudiujemy, rozmyślamy o tym. Chciałbym was dzisiaj zachęcić, abyście chodzili blisko Pana. I chciałbym wam dzisiaj pokazać, że kiedy nie chodzimy blisko Pana, to jest tylko jeden kierunek. Wiecie, w rzeczywistości duchowej jest tak, jak w rzeczywistości fizycznej. Rzeczy mogą lecieć albo do góry, albo w dół. Rzeczy albo wzrastają, albo usychają. Albo coś doświadcza procesu życia i rozwoju, albo procesu śmierci. Albo się rozwija, albo się rozkłada. I podobnie jest z naszą wiarą. Chciałbym, byśmy spojrzeli dzisiaj na Piotra i zobaczyli, w jaki sposób wygląda w naszym życiu droga, która nas oddala od Pana. Biblia mówi, że sama o sobie, że jest dobra do nauki, do pouczenia, do napominania, krótko mówiąc, do wychowania Bożego człowieka. Pewnego dnia Piotr zrobił coś, co wielu z nas zrobiło albo głośno, albo cicho, albo w sercu, albo mówiąc o tym na głos, albo nawet czując się tak, a nie mówiąc o tym. Pewnego dnia, jestem w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, jeśli ktoś z was chce otworzyć Słowo Boże. Pewnego dnia Piotr powiedział, Łukasz 22:33, on zaś rzekł, on to jest Piotr tutaj, Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, powiadam Ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, Ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I to jest początek, kiedy coś nie tak dzieje się z naszą wiarą. Duch Święty nie bez powodu dał to słowo tutaj. Przecież Duch Święty mógł właściwie wszystko to skrócić, mógł powiedzieć to ogólnie, ale jednak pozwala nam w to wejrzeć nie bez powodu, ponieważ Bóg chce, byśmy się z tego uczyli. I werset 33, kiedy Piotr mówi, Panie, choćby nie wiem co, ja pójdę z Tobą. Uczy mnie po pierwsze prawdy, że to nie my z Nim pójdziemy, ale On pójdzie z nami. Wtedy jest nasze zwycięstwo. Po drugie, uczy mnie jeszcze większej prawdy na dzień dzisiejszy, że nikt z nas, żaden człowiek na tym miejscu, ani ja, ani ty, nie powinien liczyć na własne siły. Bo nasze własne siły są zawodne. Kiedy jest wszystko dobrze, nasze własne siły wyglądają pięknie, ale przypominają troszeczkę takiego Titanika. Wiecie, niezatapialne statki w większości są dzisiaj do oglądnięcia przez tych, którzy potrafią nurkować. Niezatapialni ludzie znikają. Człowiek nigdy nie może liczyć na własne siły. I Piotr jest tutaj, mówi, Panie, ja pójdę z Tobą. On nie rozumie tego, że to Pan idzie z nami, że to Pan jest pasterzem. I my też tego nie rozumiemy. Czasami, jeśli nie głośno, to w jakiś sposób mówimy, Panie Boże, ja dam sobie rady. Ile razy ja myślałem, że dam sobie rady. I znowu nosem w ziemię. I znowu zawód. Ilu ludzi na świecie mówi, od jutra nie piję. Ilu ludzi na świecie mówi, od jutra i coś tam, nie palę. Od jutra nie ćpam. Od jutra kończę z pornografią. Od jutra nie kłamię. Od jutra nie wiem, co jeszcze. I ciągle jutro pozostaje jutrem, a dziś jest żałosne. Panie, idę z Tobą wszędzie. A Pan spojrzał, mówi, Piotrze, jak Ty nic nie wiesz. Trzy razy zdążysz powiedzieć, że nie. Trzy razy zdążysz powiedzieć, że nie mamy nic wspólnego. I wiemy, że tak było dalej. Potem 39 werset mamy, sytuacja się rozwija. Wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Po co Jezus tam poszedł? Poszedł, aby się modlić. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Piotr cały czas trwa w swoim przekonaniu, że on może i polega na sobie samym, ale nasza biblijna lekcja trwa dalej i Bóg nas chce dzisiaj uczyć, że pewność siebie nie przybliża nas do Niego, ale oddala. To tak naprawdę w naszej słabości Pan staje się wielki. To tak naprawdę w naszej słabości Bóg staje się bliski. Tak to jest dziwnie zrobione. I Jezus modli się. Ale kiedy wraca do uczniów, zostaje ich jakimi? Śpiącymi. I tutaj mamy znowu Piotr nie widzi tego, że krok dalej jest już za Panem. Jeszcze dla niego niewidoczny. Rzekł do nich, czy Piotr i uczniowie wszyscy, ja Piotra tylko używam jako przykładu tu, rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, byście nie ulegli pokusie. To jest czas, kiedy Bóg mówi, módlcie się, ale oni tego w ogóle nie widzą. Oni myślą, że będzie tak jak zawsze. Panie, cokolwiek trzeba, jesteśmy gotowi. Panie, my mamy wszystko, co trzeba. Panie, jak trzeba, z Tobą nawet na śmierć, do więzienia. Cokolwiek zechcesz, mamy miecze, mamy chęci, mamy możliwości. A on mówi, wy módlcie się, ale oni tego w ogóle nie widzą. W ogóle tego nie dostrzegają. Jakiś dystans rośnie między nimi i Bogiem. I chcę wam powiedzieć, bez względu na to, jak dobrze dziś wygląda twoja wiara, jeśli zaniedbasz czytanie Słowa Bożego i modlitwę, zaczyna rosnąć niewidzialny dystans między tobą i Bogiem. Zaczyna się coś oddalać. Na początku tego się nie czuje. Na początku Duch Święty cicho przypomina, Mirek, czy rozmawiałeś dziś ze mną? Czy dziś miałeś ze mną czas? Czy nie widzisz, że słabną twoje siły? Czy nie widzisz, że coś między nami rośnie? Ale my nie widzimy, Panie, ja mam wszystko. Piotr ma miecz, my może mamy teologię, pieniądze, stanowisko, doskonale rozwijający się zbór, grupę domową, czy nie wiem jeszcze jakie inne możliwości. Panie, jesteśmy super. Czemu się nie modlicie? Czemu nie jesteście ze mną? Czy nie widzicie, że ten dzień nie jest taki sam jak każdy? Nie widzimy. Nieraz tutaj z tego miejsca mówiłem, że wiele razy ludzie robili dokładnie odwrotnie to, co Pan chciał. Kiedy Pan chciał zniszczyć miasto, Abraham się wstawiał za miasto. Kiedy Pan chciał ocalić miasto, uczniowie mówili, Panie, powiedz tylko słowa, a ściągniemy na tę miejscowość ogień. Kiedy Pan spał na łodzi, uczniowie w panice nie wiedzieli, gdzie się podziać w czasie burzy. Kiedy Pan modlił się, a krople Jego potu były jak krew, uczniowie spali. Zawsze na odwrót, zawsze nie rozumiejąc, zawsze ten dystans, kiedy jesteśmy z daleka, rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokuszeniu. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z 12 imieniem Judasz szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby go ucałować. Właściwie każdy z tych wersetów mógłby być lekcją, mógłby być komentarzem, ale chcę wam pokazać ten proces oddalania się naszego od Pana, aby się to nie stało ani w twoim, ani w moim życiu. Jezus mu rzekł, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Towarzysze Jezusa, widząc na co się zanosi, zapytali, Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich, a z innych Ewangelii wiemy, że ten któryś z nich to jest właśnie Piotr, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. I 51 werset chcę wam pokazać. To jest kolejny krok tego, jak Piotr się oddala od tego, co Bóg dla niego ma. Jak my się możemy oddalać. I to oddalanie się doprowadza do pewnego miejsca. 51 werset mówi, lecz Jezus odpowiedział, przestańcie, dosyć. i dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Jezus tego tak nie zostawił. Wiecie, czego nas uczy ten werset? Wasze cielesne metody naśladowania Jezusa są tak złe, że sam Bóg je musi naprawiać. Kiedy zaczynamy w ciele naśladować Pana, Bóg musi to naprawiać. Wtedy się okazuje, że Bóg musi wspierać świat w tym, co niszczą ci, którym się wydaje, że są gorliwi. Kiedy nasza gorliwość jest cielesna, 51 werset to jest to miejsce, gdzie Jezus wchodzi na całego, aż do końca umiłowawszy na drogę krzyża. Od tej pory Jezus już nie idzie, od tej pory Jezusa już prowadzą. Od tej pory Jezus już nie podąża drogą, tak jak zawsze o nim czytaliśmy, ale od tej pory jest wiedziony jako więzień. Został wydany. Wiecie, gdyby Jezus nie oddał samego siebie za nas, nie było na świecie siły, która mogłaby aresztować Jezusa. Choćby Cezar wszystkie legiony posłał, gdyby Jezus nie chciał, to nawet całe legiony Rzymu nie mogłyby go wziąć. Zresztą on powiedział, że trzeciego dnia co? Zmartwychwstanie. I ani legioniści przy grobie, ani polityka, ani żadne spiski, ani śmierć, nic nie mogło zatrzymać. Wyszedł z grobu dokładnie według planu, bo on sam oddał swoje życie za nas. Ono mu nie zostało zabrane, jak mówi Słowo Boże, ale on je dał. Ale to jest to miejsce, gdzie on wchodzi na drogę krzyża. Od tej pory jakby oni go prowadzą. Wygląda, że wszystko się traci. Piotr uderza, Piotr coś robi. Ludzie próbują coś robić, ale nie widzą, że to wcale nie przybliża do Boga. To jest tak, kiedy my kłócimy się o wersety i wzbudzamy z sobą nienawiść. Kiedy wierzący ludzie się między sobą dzielą o najświętsze prawdy, a najświętsze prawdy przestają być prawdami, kiedy nienawiść dzieli ludzi. Najświętsze prawdy są nic nie warte. Są warte tyle, co skserowane pieniądze, kiedy dzieli nas nienawiść. I w 51 wersecie Jezus wchodzi na drogę krzyża. Na drogę, której ani oni, ani my do końca nie rozumiemy. Na drogę, której oni wtedy zupełnie nie rozumieli. My troszeczkę więcej dziś wiemy, bo mamy Ewangelię. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Przecież Jezus mógłby go zabić. Mógłby czy nie? Jedno słowo i wszyscy by padli trupem na zawał, na przykład serca, i mógł sobie pójść z uczniami gdzieś. Wystarczyło, że Jezus powiedział, że ja jestem i co się z nimi stało. Ledwie chłopy na nogach mogły stać. A to, że nie byli jak w tym świecie słabi ludzie niedożywieni. To było wojsko. Nie. On uzdrowił i szedł dalej. I 54 werset mówi to, co mówię, o wejściu na drogę krzyża. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. I zobaczcie, najpierw Piotr miał w swoim życiu pychę i mówił, Panie, cokolwiek jestem z Tobą. Ta pewność siebie i mówiłem, nie powinno być jej w nas. Potem, jak ja od tego pulpitu tutaj oddalał się o jeszcze jeden krok, w fizyczny sposób próbując załatwiać duchowe sprawy, tutaj widzimy go znowu o krok dalej od Pana. 54 werset mówi, a Piotr szedł z daleka za nimi. Już dystans rośnie. Czuć dystans. To już nie jest Piotr idący zaraz obok. To już nie jest Piotr, który śmiało idzie obok strażnicy, on obok Pana, gotowy na wszystko. Nie, on już idzie z Nim, ale z daleka. Ciągle jeszcze z Nim, ale z daleka. Wiecie, kiedy Piotr naprawdę pójdzie z Nim, z bliska? Wtedy, kiedy zaufa Jemu, a nie sobie. I to jest duchowa lekcja dla Ciebie i dla mnie dzisiaj. Z Jezusem można iść tylko wtedy, kiedy w końcu zaufam Jemu, a nie sobie. W moim życiu dzieje się wiele spraw, gdzie muszę uczyć się dzisiaj ufać Jezusowi bardziej niż sobie. Wiecie, jedni z nas mają pieniądze, inni mają stanowisko, jeszcze inni mają młodość. Ale wszystko, pieniądze, stanowisko, młodość, możliwości przemijają. Im bardziej sobie ufamy, tym bardziej nas to oddala od Pana. Ale kiedy mamy Jezusa i ufamy Jemu, wtedy dopiero naprawdę blisko za Nim potrafimy iść. Piotr jeszcze idzie za Nim. Idzie za Nim tak, jak dzisiaj idzie za Nim wielu chrześcijan. Z daleka, w tłumie, ukryty. niby naśladowca. My czasami mówimy, nie, ja jestem, nie wiem, protestantem, katolikiem, baptystą, zielonoświątkowcem. Mamy tysiące nas, tysiące szyldów, całą zasłonę dymną, mającą usprawiedliwić coś, co robimy, ale tak naprawdę w tłumie, tak naprawdę z daleka, tak naprawdę nie naprawdę. Wiele razy. Piotr ciągle idzie za nim. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co Bóg zrobi. Szedł za nim, ale z daleka. Jeszcze raz powiadam, naprawdę pójdzie za nim wtedy, gdy zacznie ufać Jemu, a nie sobie. Naprawdę pójdziesz za Jezusem wtedy, kiedy przestaniesz ufać sobie, a zaczniesz ufać Jemu. Inaczej będziesz się oddalał. Inaczej będziesz coraz dalej. Myślicie, że to już jest najdalszy, największy dystans, jaki Piotr nabiera do Pana? Nie. Jeszcze dalej od Niego będzie. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wokół, Piotr usiadł także między nimi. Znowu milimetr dalej, znowu kawałek dalej. Ciągle jeszcze blisko Pana, ale już między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: i ten był z nim. Lecz on zaprzeczył, mówiąc: wcześniej szedł w tłumie za nim. Dystans wzrastał, ale teraz dystans wzrasta drastycznie. Teraz Piotr już mówi: ja go w ogóle nie znam. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: ty jesteś jednym z nich. Nie tylko go nie znam, ale ja to nawet nie ja, mówi Piotr. Odrze, człowieku, nie jestem. Nie znam go i nie jestem jednym z nich. Często, kiedy towarzyszy nam nasza duma i pewność tego, bo dziadek i babka byli wierzący, bo mama i tata wierzyli. Wiecie, Pan Bóg nie ma wnuków, Pan Bóg ma tylko dzieci. Nikomu nie pomaga, że dziadek i babka byli wierzący, albo tata był kimś, albo mama była kimś przed Bożym obliczem. To musisz być ty. Piotr tutaj mówi: ja go nie znam, ja nie jestem jednym z nich. I my myślimy, że żyjąc w tej naszej pewności, że nie jesteśmy tacy jak Piotr. Ale bardzo często właśnie w pracy, w życiu, wobec trudnych sytuacji, dokładnie w ten sam sposób się zachowujemy. My nie mówimy wprost: nie znam go, ale żyjemy, jak gdybyśmy nie znali. My nie mówimy wprost: nie znam, ale w pracy, w biurze niektórzy ludzie nawet nie podejrzewają nas o to, że kochamy Jezusa. Wiedzą, że jesteśmy religijni, to wiedzą, bo religia nie jest dziś niebezpieczna. To Jezus jest dziś niebezpieczny. Nie znam go. Znam. Piotr myślał, że zna. Znam wielkiego Mesjasza. Tego, który oni myśleli, że pokona Rzymian. Znam Jezusa zwycięzcę. Wszyscy znamy Jezusa zwycięzcę, ale tego tutaj ja go nie znam. Pewnego dnia przez apostoła Pawła Duch Święty rozświetli tę sytuację do końca. I wiecie, co powie Paweł? Postanowiłem nie znać innego Jezusa, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. To jest ten, którego znam. To jest ten, do którego wtedy Piotr nie miał odwagi powiedzieć, że go zna. Później już go znał. Wiemy, że później Piotr oddał życie za Pana. Ale wtedy mówi: nie znam go. A Paweł będzie znał Jezusa ukrzyżowanego. A Piotr w tym miejscu właśnie się go uczy, tak jak my się go uczymy. I Pan ma cierpliwość uczyć nas. To jest Jezus, który w 51 wersecie wszedł na drogę krzyża. To jest Jezus, który nie pozwala nam być górą. My myślimy, że Bóg da nam zawsze rzymski wieniec zwycięstwa na skroń. A On mówi o krzyżu. My myślimy, że Jezus zawsze da nam być tymi zwycięzcami i górą w oczach świata, ale często Jego zwycięstwo w oczach świata wygląda, jak gdybyś przegrał i mówił, że wygrałeś. Jezus nie da nam być górą. Im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. Póki były rybki i chlebek, tłumy szły za Panem. Ale im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. Nagle okazuje się, że Jezus nie pozwala nam być górą. Nie chce, żebyśmy w Nim czuli się dumni, ale chce, aby nasze życie pokazywało chwałę Boga, a nie jakąś naszą chwałę. Nie znam Go. Dystans jeszcze większy. W 58 wersecie znowu krok dalej i mówi: nie jestem. Nie jestem jednym z jego uczniów. To Jezus powiedział o sobie, ja jestem, ale Piotr mówi, ja nie jestem nawet jednym z tych, który mówi, że ja jestem. I takie czasami jest nasze z nim spotkanie. Dokąd to prowadzi? Do czego was dzisiaj prowadzę? Prowadzę was do tego wersetu. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić. Na pewno i ten był razem z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. Myślicie, że nie wiedział, czy wiedział? I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. I to jest ten werset, który wam dziś najbardziej, przyjaciele, chciałem przeczytać. Werset, który do mnie przemówił i chciałem się tym podzielić z wami. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, dziś nim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Jeszcze raz to przeczytam. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. W moim życiu było tysiące sytuacji, w których poczułem, jak Pan się na mnie patrzy, a ja nie mam nic na moje usprawiedliwienie. Byliście w tym miejscu? Sytuacji, gdy wybuchałem gniewem na moją żonę. Sytuacji, gdy nie potrafiłem przestać się na kogoś gniewać, obrażać. Sytuacji, kiedy nie potrafiłem być komuś bratem tak, jak powinienem. Sytuacji, gdzie ja sam uciekłem w odludne miejsce, gdzie sam udało mi się zachować moją ludzką godność, ale czułem to dziwne uczucie. Pan patrzy. Pan znowu patrzy i myślę sobie, gdzie są te wszystkie moje wielkie słowa. Jak my chcemy, żeby ludzie o nas dobrze myśleli, a Pan patrzy. To jest to miejsce, do którego musimy wszyscy dojść. Wiecie, co to jest w tym 61 wersecie? W 61 wersecie widzicie śmierć, chociaż nie ma tam o śmierci napisane. Wiecie, co to za śmierć? Tam umiera fałszywy obraz Piotra. Piotr ma o sobie fałszywy obraz, tak jak wielu z nas. My o sobie myślimy wcale nie to, co o nas myśli Bóg. Jedną z najodważniejszych modlitw, jaką się może modlić człowiek, to jest pomodlić się, Panie, pokaż mi mnie, tak jak Ty mnie widzisz. Nie każdy ma odwagę o to poprosić. A kiedy o to poprosisz, nie zawsze to jest to, co chciałbyś zobaczyć. Nie zawsze to jest takie, jakbyś sobie wyobrażał. I w 61 wersecie umiera fałszywy obraz Piotra o sobie samym. I nagle wiecie, co odkrywam? Że Piotr, kiedy mówił, nie znam go, to w jakiś sposób mówił prawdę. On go nie znał takim, jakim on był. On go, biedak, w całej swojej słabości wcale nie znał w tym, czy on był. Bóg mu siebie objawił jako Mesjasza. Pan powiedział, że nie krew i ciało ci to objawiły, ale on go nie znał tak, jak Jezus chciał, był przez niego poznany. Wiecie, o co mi chodzi? On go znał jako nauczyciela. Znał go we wszystkich wymiarach, w których mógł go biedak poznać, ale nie znał go jeszcze tak, jak Jezus chciał mu dać się poznać. Pewnego razu, jakiś czas później, kilka dni później, nad brzegiem Jeziora Galilejskiego pozna go. To będzie ten moment, kiedy już nie będzie mówił, Panie, z Tobą, tylko to będzie ten moment, kiedy powie, Panie, Ty wszystko wiesz, ja już nawet nic mówić nie muszę. Byliście w tym miejscu? Kiedy człowiek dochodzi do tego miejsca i może powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. Ja już nic Ci nie muszę mówić. To jest to miejsce, kiedy w modlitwie dojrzewasz do tego, że nagle odkrywasz, że nie potrzeba tysięcy słów. Że Boga nie potrzeba zasypywać tysiącami słów i myśli, że przed Bogiem można nagle zamilknąć, uciszyć się i powiedzieć, Ty wszystko wiesz. Umarł w 61 wersecie fałszywy obraz Piotra. I Piotr dopiero wtedy zobaczył, kim jest. To jest miejsce, gdzie każdy z nas musi dojść. To jest to miejsce, kiedy czujesz, że Pan patrzy i Ty patrzysz. Kiedy spotykają się nasze oczy. Nie przypadkiem się mówi, że każdy z nas musi osobiście spotkać Zbawiciela. Ja myślę, że właśnie tak go spotykamy pierwszy raz. Jako grzesznicy. Jako ci, którzy zawiedli. Wiecie, często kiedy pierwszy raz nam ktoś głosi Ewangelię, z radością Ewangelię przyjmujemy. Z radością Ewangelię mówi, przyjmujemy i zaczynamy zwiastować, żyć nią, swoim życiem. Mówimy, Panie, tylko Ty jesteś moim Panem. Ale to jest dopiero to pierwszy stopień tego poznania tylko Ty. Są trzy. Drugim stopniem poznania, że tylko Ty i przybliżenia się do Pana jest wtedy, kiedy troszeczkę ochłoniemy z tej pierwszej radości Ewangelii i odkrywamy, że Bóg nie tyle chce, żebyśmy byli zadowoleni, co żebyśmy byli święci. I odkrywamy prawdę o uświęceniu. I wtedy drugi raz Bogu mówimy, Panie, tylko Ty możesz sprawić, żeby ktoś taki jak ja mógł się w ogóle uświęcić. Uświęcać się znaczy być podobnym do Jezusa, czy stawać się podobnym do Jezusa. I to jest to miejsce, gdzie musimy spojrzeć Mu w oczy i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że mi się objawiłeś, ale zawodzę i czuję, że muszę za Tobą wyruszyć na całego. Myślę, że każdy z Was albo był, albo będzie w tym etapie swojego życia, bo zawsze najpierw się za Panem wyrusza, ale potem nagle się odkrywa, że jeszcze oprócz tego wyruszenia nasze życie musi się uświęcać. Amen. Potem po raz trzeci odkrywamy, jak bardzo go potrzebujemy, bo kiedy nasze życie zaczynamy uświęcać, często stosujemy własne metody, żeby się inni zaczęli uświęcać. I stajemy się nieznośnie religijni. I wtedy przychodzi trzecie objawienie, że tylko Ojciec może do siebie pociągnąć. Patrzymy na naszą mamę, tatę, brata, męża, siostrę, żonę, nie wiem kogo, kogoś, kogo kochamy i widzimy nasze beznadziejne próby pociągnięcia go, żeby ruszył za Panem i wtedy też odkrywamy, że to tylko On tak naprawdę może pociągnąć. I najpierw mówiliśmy Mu, tylko Ty możesz mnie zbawić. Potem wyznaliśmy Mu, tylko Ty możesz mnie uświęcić. A na koniec ruszamy Jego drogą. Tylko Ty możesz sprawić, żeby ci, których kocham, również Ciebie poznali. Chcę być blisko Ciebie. Nie chcę, żeby między nami rósł dystans. Dystans zaczyna rosnąć wtedy, kiedy zaczynam wyznawać, że ja wiem wszystko, że ja mogę, że ja o własnych siłach dam rady. Okazuje się, że nie. Na następnym spotkaniu z Jezusem Piotr pozna prawdziwy obraz siebie, kiedy Pan go spyta, czy miłujesz mnie, ale to już inna historia. Na następnym spotkaniu z Jezusem fałszywy obraz Piotra będzie już martwy, a Piotr będzie widział, że tylko Ty, Panie, wszystko wiesz. Że tylko w Twojej mocy, w Twojej sile mogę za Tobą wyruszyć. I wtedy Piotr będzie gotowy usłyszeć prawdę, że przyjdzie czas, że pójdzie za Jezusem dużo dalej. Wtedy tylko Piotr będzie mógł usłyszeć prawdę, przyjąć ją i wyruszyć. Chciałem dzisiaj, tak jak mówię, nie myślę, że to było właściwie jakieś kazanie. Bardziej chciałem Wam powiedzieć, trzymajmy się Pana. Niech dystans między nami nie rośnie, ale blisko Niego. Amen. Myślę, że chciałbym, byśmy się mogli pomodlić. A nas wszystkich chciałbym, byśmy wstali i przynieśli w modlitwie to, czym wierzę, Duch Święty pozwolił dzisiaj mi się z Wami podzielić. Wyznajmy Jezusowi, że nie w naszych siłach. Nie mówmy do Niego, Panie, ja wszystko mogę. Panie, jestem taki silny, że dam sobie rady. Ale powiedzmy Mu dzisiaj, Panie, widzę moją słabość. Wiem, że bez Ciebie nic nie mogę. Wiem, że bez Ciebie znowu zawiodę. Wiem, że bez Ciebie znowu zawalę. Bez Ciebie znowu nie będzie tak, jak ma być. Panie, przychodzimy przed Twoje oblicze. Prosimy Ciebie, kochany Duchu Święty, abyś teraz bardzo osobiście działał w sercu każdego, kto w tej chwili zwraca się do Ciebie z głębi swego serca. Panie, widzisz teraz te osoby, które są zajęte tylko Tobą, których myśli, serca i troski są wokół tego, żeby być blisko Ciebie. Proszę Ciebie, przemów dzisiaj do nas na tym nabożeństwie i pokaż każdemu z nas w jego osobisty sposób, co sprawia, że między Tobą i nami jest dystans. Co sprawia, że rośnie dystans albo co sprawia, że jeszcze ciągle istnieje, chociaż się zmniejsza. Panie, chcę blisko za Tobą chodzić. Wyznaję Tobie, Panie, że jestem tak niedoskonały, że wszystko, Panie, co w moich siłach chciałbym pomóc w Twoim królestwie, tylko zepsuję. Ale wyznaję Tobie, że wierzę, że kiedy Ty weźmiesz moje życie do swojej dłoni, ono może przynieść Tobie chwałę. I chcę Tobie się, Panie, powierzać. Uczyń, Panie, sobie z nas świątynię, w której ludzie będą widzieli Twoją chwałę, Twoją moc i Twoje działanie. Prosimy dzisiaj Ciebie, abyś swoim cichym, niesamowicie przekonującym głosem przemówił dziś do tych, którzy chcą zrobić krok bliżej. Wywyższamy Twoje imię dzisiaj. Tobie chwała i cześć, Panie. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.